rzeczywiście, muszę Państwu powiedzieć, może to nie będzie najbardziej taktowne, co teraz powiem, ale kwarantanna społeczna pod miastem na ogrodzie z grechutą ma swoje dobre strony i czasami, czy mogłaby trwać wiecznie i nie musiałby jeździć do miasta, do pracy, tylko siedzieć pod drzewami i rozmawiać z ludźmi. Teraz kolejna rozmowa przy telefonie popołudnia wnet. Profesor Rafał Chwedoruch, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A pan co robi w kwarantannie społecznej?
Pracuję. I to zarówno zdalnie, jak i przede wszystkim stricte naukowo. Poza tym miałem trochę problemów ze zdrowiem niezwiązanych z koronawirusem, więc siłą rzeczy i tak bym miał pewnie trochę kwarantanny. I tak, a tak może nawet paradoksalnie było mi o trochę łatwiej znieść, wiedząc, że nie jestem sam.
Tak, wszyscy jesteśmy w tym wypadku naprawdę z panem profesorem, czy niemalże wszyscy, chociaż uniwersytet zamknięty do 13 maja, jak się dowiedziała moja narzeczona dzisiaj rano, dostała maila, jak wszyscy pewnie pracownicy naukowi UW.
No pewnie realnie ta kwarantanna potrwa do końca semestru, być może nawet do końca roku akademickiego, czyli do końca września, co nie znaczy, że będziemy wolni od obowiązków zawodowych. Tym niemniej mam nadzieję, że najdalej od owego października wszystko wróci do normy.
Znowu będę nietaktowny, ale kiedyś żartowaliśmy sobie, że wicepremier Jarosław Gowin wysadzi polski uniwersytet. Wicepremiera Gowina nie ma, ale uniwersytet też nie pracuje. Stacjonarnie w tym sensie.
Sam sobie pewien symbol, może jakaś, powiedziałbym, pokrętna, pośrednia zemsta uniwersytetu na ministrze, który jak nikt inny zdołał na forum uniwersyteckim połączyć ludzi o absolutnie sprzecznych poglądach, połączyć w sprzeciwie wobec bardzo skrajnych rozwiązań przewidywanych przez ustawę.
Komitet Ratowania Polskiej Humanistyki rzeczywiście potrafił połączyć panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Józefę Hrynkiewicz z osobami o bardzo skrajnie nawet lewicowych poglądach. Panie profesorze, to do rzeczy, do wicepremiera Gowina, byłego już wicepremiera. Jak to politologicznie zrozumieć działanie wicepremiera? To jest działanie jeszcze w jakiejś logice, czy już tylko w emocjach i jakichś takich moralnych sferach się obracające?
No, skoro jesteśmy w takich krotochwilnych, wiosennych, kwarantannowych nastrojach, być może nie w pełni adekwatnych do dramatyzmu sytuacji, ale na chwilę w nich pozostając, no to rzekłbym, jak epoka taki Machiavelli, no, można odnieść wrażenie, że to, co planował minister Gowin, było oparte na wolontarystycznych, bardzo wątłych podstawach. Jedynym politycznym efektem stało się zamieszanie w obozie władzy, a stabilność tego obozu, przewidywalność jego działań pozwalało w ostatnich latach poszerzać grono popierających PiS i umiejscawiać się w społecznym centrum wśród tych obywateli, którzy oczekują na taką właśnie stabilną i racjonalną władzę. Natomiast to, co obserwowaliśmy wczoraj, to mam wrażenie raczej próba indywidualnego ratowania własnej kariery przez ministra Gowina, ponieważ po tym wszystkim, co się stało, pozostanie w dotychczasowej roli oznaczałoby, jak sądzę, trwałą marginalizację tego polityka i nie traktowanie go poważnie przez innych partnerów, a tak wycofując się na dalszy plan, choć ponosi krótkoterminowo polityczną porażkę, można wręcz mówić o katastrofie, ale w dłuższym horyzoncie być może zachowuje resztki możliwości politycznego manewru, czy w jakiejś zmienionej sytuacji powrotu na łono Zjednoczonej Prawicy jako pełnoprawny polityk, no albo to uczynienia tylko w drugą stronę tego, co uczynił niegdyś, to znaczy powrotu na liberalną stronę sceny politycznej, bo to, że w Polsce nie ma miejsca na formację liberalną w kwestiach ekonomicznych i konserwatywną w kwestiach światopoglądowych, to przekonało się już bardzo wielu polityków. Na liście ich jest także Jarosław Gowin, no bo Bronisława Komorowskiego czy Jana Rokity.
Czyli tutaj jakiegoś racjonalnego planu, że Jarosław Gowin wyjdzie z własnej partii albo może z częścią własnej partii z koalicji i założy z sukcesem nową formację między tym słynnym centrum, między PiS-em a Platformą, na to szans politologicznych nie ma.
Nie ma przynajmniej w horyzoncie kilkuletnim, dopiero być może w miarę zmian demograficznych w elektoracie, w ogóle dotychczasowe osie podziałów ulegną korekcie. Natomiast generalnie w Polsce jest tak, że jeśli ktoś ma poglądy bardzo emancypacyjne w kwestiach kulturowych, wręcz antyklerykalne i tak dalej, to z reguły ma też bardzo rynkowe poglądy na gospodarkę. I odwrotnie, jeśli ktoś ma bardziej tradycyjne spojrzenie na kulturę, więzi społeczne i tak dalej, to częściej też deklaruje bardziej egalitarne postawy w kwestiach społeczno-gospodarczych i tylko lokalnie, niszowo występują elektoraty, w których można by pogodzić poparcie dla rynku z tradycjonalizmem kulturowym. Na Kaszubach, w tradycyjnej części Górnego Śląska, ale to też raczej są niszowe grupy i trudno tu mówić o ogólnokrajowym efekcie. Na tym w każdym razie samodzielnej partii politycznej zbudować się nie da. Jarosław Gowin skądinąd tę lekcję odrobił, odchodząc niegdyś z Platformy Obywatelskiej, przez chwilę próbując samodzielnej działalności politycznej. I to być może też wyjaśnia fakt, że niekoniecznie w partii o nazwie Porozumienie doszło wczoraj czy przedwczoraj do wewnętrznego porozumienia.
Tak jest, chociaż bez szefa tejże formacji, który po tym wewnętrznym, poza tym wewnętrznym porozumieniem się znalazł przy telefonie popołudnia wnet, profesor Rafał, politolog, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, to już rzeczy znacznie bardziej poważne. Wybory 10 maja. Politologia to także nauka, która się także porusza w obszarze prawa. Pana zdaniem to prawnie da się uzasadnić tą ustawę, którą przyjął Sejm wczoraj? Ona się w ogóle jakkolwiek w naszym porządku prawnym mieści?
No, powiem tak, ja nie wierzę w to, że może istnieć ostateczna, pełna, niepodważalna interpretacja prawa, zwłaszcza jeśli takie prawo dotyczy zjawisk społecznych, a nie tylko jednostkowych przypadków. Więc na pewno będą dyskusje, spory dotyczące legitymizacji tego wszystkiego. Myślę, że wybory majowe, czy to będzie 10 czy 17 maja, będą po drugie wyzwaniem dla obozu rządzącego w wymiarze prawno-politycznym. Po pierwsze, to będzie tak naprawdę wielki wysiłek organizacyjny i myślę, że tu tak naprawdę będzie najwięcej pułapek czyhających przy organizacji tych wyborów, no ze względu na bezprecedensowość sytuacji, a także ze względu na to, że nigdy wcześniej w Polsce tego typu wyborów skądinąd znanych w innych krajach nie organizowaliśmy.
Panie profesorze, a kwestia techniczna to jest jedna droga, a kwestia polityczna. Czy obóz władza by na pewno wygra na tym, że przeprowadzi, załóżmy na to udanie, czy w miarę udanie tą elekcję 17 lub 10 maja, to taki triumf Andrzeja Dudy będzie także triumfem politycznym całej formacji prawicowej?
Czy ja myślę, że absolutnie nie będzie triumfem politycznym. Pytanie jest tylko, czy opozycja zdała na tym cokolwiek zyskać. Natomiast no, żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, a jeśli jest coś przewidywalnego, to, że jest źle. Warto zauważyć, że od końca lat 80. co dekadę mamy do czynienia z globalnym kryzysem ekonomicznym, któremu towarzyszą z reguły wojny i to wojny, których znaczenie wykracza poza lokalny, graniczny spór między dwoma państwami. Tak było i w końcu lat 80. załamały się giełdy w świecie zachodnim. Tak było z tak zwanym kryzysem azjatyckim w końcu lat 90. Tak było z poprzednim kryzysem finansowym końca pierwszej dekady. Z tego wieku zawsze potem wybuchały owe wojny. No i w tej chwili myślę, że ryzyko w ogóle funkcjonowania państwa za kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, czy owe mityczne dwa lata z ostatnich dyskusji, jest ryzykiem absolutnie nieprzewidywalnym. Natomiast to, co się stanie, to a nie w maju, powiedzmy we wrześniu, drugi wariant możliwy odbycia wyborów korespondencyjnych w Polsce, mimo wszystko to ryzyko będzie trochę bardziej przewidywalne w wymiarze organizacyjnym. I myślę, że to jest pewnie przesłanką działania obozu rządzącego, że lepiej ponieść to ryzyko teraz, kiedy PiS ma stosunkowo duży kapitał społeczny wypracowany przez poprzednią kadencję Sejmu i oba gabinety wówczas sprawujące władzę, aniżeli organizować wybory w sytuacji, której dziś ram w ogóle określić jeszcze nie można, tak w wymiarze polskim, tak europejskim, jak i ogólnoświatowym.
Przepraszam, muszę zostawić kota, który mi wszedł na stół w ogrodzie i bardzo usilnie też chciałby z panem posłem porozmawiać. Takie też są uroki pandemii, dzięki Bogu dzieci nie są blisko i można chwilę spokojnie porozmawiać przy telefonie popołudnia wnet. Profesor Rafał Fedruch, politolog, inny politolog z innej warszawskiej uczelni. Profesor Antoni Dudek wieszczy, że jeżeli nawet wygra Andrzej Duda te wybory, to dojdzie prędzej czy później, że to będzie jednokierunkowa droga do wprowadzenia w Polsce dyktatury, bo opór będzie tak duży, że władza, żeby się utrzymać, będzie musiała w końcu zamykać tych, którzy będą protestować przeciwko, czy będą podważać legitymację prezydenta Andrzeja Dudy.
No, myślę, że żyjemy w czasach daleko idącej przesady, że dramatyczne wydarzenia XX wieku nie nauczyły nas, ludzi z młodszych pokoleń, którzy nie doświadczaliśmy tak naprawdę na własnej skórze tych doświadczeń, znaliśmy je z opowieści, z książek czy filmów, odpowiedzialności za słowo. Bardzo łatwo w przestrzeni publicznej porównuje się dzisiaj różnych kontrowersyjnych przywódców politycznych do największych zbrodniarzy XX wieku. Bardzo łatwo politycy w codziennych sporach zarzucają sobie faszyzm, komunizm, tendencje dyktatorskie i tak dalej. I jest to jednym z głównych czynników dewastujących debatę publiczną w Polsce. I zwróćmy uwagę, że diagnoza postawiona przez część opozycji na początku poprzedniej kadencji Sejmu, wskazująca na autorytarne zagrożenie w Polsce, nie została podzielona przez większość obywateli, w tym przez tych, którzy nie byli zdeklarowanymi stronnikami którejś z głównych partii, i to okazało się być jednym z głównych czynników reżyserujących polską politykę. Nawet patrząc na to z jeszcze innej perspektywy, jeśli wielokrotnie używamy daleko idących słów i one się potem nie ziszczają, to wtedy, kiedy zacznie się coś naprawdę groźnego dziać w życiu publicznym, to wtedy opinia publiczna będzie już absolutnie znieczulona i będzie to interpretowała jako kolejną przesadę w ustach osób związanych ze światem polityki. Myślę, że czeka nas naprawdę bardzo dużo wyzwań rządzących, też bardzo dużo wyzwań można i jak najbardziej należy krytykować każdą ekipę rządzącą, bo za to na przykład politykom opozycyjnym jako podatnicy płacimy pieniądze, ale myślę, że jest tyle konkretnych tematów, choćby niektóre kontrowersyjne rozwiązania tarczy antykryzysowej związane chociażby z prawami pracowniczymi i tak dalej, i że to powinno być głównym przedmiotem dyskusji. Tak samo oczywiście jak racjonalnym przedmiotem dyskusji jest to, czy da radę zorganizować wybory w maju i lepiej tym się zajmować, aniżeli snuciem wyłącznie prognoz bardzo, bardzo pesymistycznych. Bo rzeczywistość, myślę, w wielu innych aspektach dostarczy nam wielu powodów do niepokoju.
To już ostatnie pytanie i ostatni temat, czyli opozycja, no bo już wiemy, że raczej przy okazji wyborów obóz władzy nie ma najlepszego wyjścia, nawet jeżeli wygra wybory w maju, tak jak rozumiem, pan profesor podkreślił, politycznie nie będzie to triumf, który umocni tą władzę, a opozycja dobrze wykorzystuje tą sytuację, czy widać w tym różnorakiej, w tym całym kalejdoskopie sił opozycyjnych taką formację, która odpowiedziała w sytuacji kryzysu?
Nie ulega wątpliwości, że większość kandydatów opozycyjnych, może poza liderem PSL-u, nie może zaliczyć tych fragmentów kampanii wyborczej, które trwały do początków koronawirusa, do udanych. I że z natury rzeczy w takiej sytuacji należy oczekiwać tego, że coś się strukturalnie zmieni w świadomości zbiorowej. I pierwsza fala walki z koronawirusem umocniła tylko PiS w roli partii rządzącej. Doszło do naturalnego efektu konsolidacji wokół władzy, która w przeciwieństwie na przykład do władz brytyjskich czy szwedzkich nie czeka na skutki koronawirusa, tylko stara się działać profilaktycznie. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że minione 2 czy 3 dni po raz pierwszy chyba od początku całej historii z koronawirusem dostarcza za darmo niejako punkty opozycji z powodu wrażenia pewnego chaosu wśród partii rządzącej i wzmocnienia się negatywnego przekazu dotyczącego perspektyw szybszych niż późniejszych wyborów. Natomiast wielość kandydatów opozycyjnych i to, że główne ugrupowania w olbrzymim stopniu rywalizują o podobny elektorat, krótkoterminowo przynajmniej ogranicza możliwość wykorzystania trudności, na które napotyka i będzie napotykała obecna ekipa rządząca.
Powiedział profesor Rafał Fedoruk, politolog UW. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Mam godzinę 16:32. To ja teraz oddam głos do studia w Machu Pasty, a zaraz tutaj do studia w Podkowie Leśnej wrócimy. Patrzę jeszcze na Sejm, bo od 16:30 miały rozpocząć się prace Sejmu. W ławach ministerialnych już jest pewien ruch. Widzę panią minister Marlenę Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ławach opozycji też już jest pełno, jest lider Platformy i przedstawiciele Lewicy i PSL-u także zasiadają, chociaż oczywiście w znacznie zmniejszonej liczbie, bo na sali plenarnej może przebywać tylko kilkunastu parlamentarzystów. Reszta albo pracuje zdalnie z domów, albo jest rozsadzana po innych salach w gmachu parlamentu, Sejmu i Senatu. Czekamy, jak tylko się rozpocznie posiedzenie Sejmu, jak tylko zostanie wznowione i rozpoczną się prace nad tarczą antykryzysową, to na salę plenarną się przeniesiemy, a tymczasem przenosimy się do gmachu Pasty.
A teraz może, żeby na chwilę odbiec od polityki, krótka informacja ze świata sportu. Mimo wszystkich wiadomych i znanych przeciwności losu, Dana White, szef największej federacji mieszanych sztuk walki, a mowa tu o amerykańskiej UFC, powiedział w dzisiejszym wywiadzie, że UFC 249, czyli 249 gala, odbędzie się. Powiedział, że znane jest już miejsce eventu, choć ze względu bezpieczeństwa nie chciał go zdradzić. Walką wieczoru miała być pierwotnie walka Tonego Fergusona, który nie przegrał od 10 walk, jest to najdłuższa seria w UFC. Miał on spróbować swoich sił z niepokonanym mistrzem wagi lekkiej, czyli Khabibem Nurmagomedowem, który ze względu na epidemię nie może opuścić Rosji. Dana White znalazł jednak zastępstwo za mistrza w osobie Justina Gaethje, Amerykanina. UFC podobno skontaktowało się nawet bezpośrednio z Władimirem Putinem, by umożliwić Khabibowi wyjazd z Rosji na galę w USA, jednak ten pomysł zupełnie nie wypalił, nawet jeżeli był prawdą. Faworytem walki 18 kwietnia będzie Tony Ferguson, noszący pseudonim El Cucuy, co odnosi się do jego meksykańskich korzeni, a według przekładów z hiszpańskiego oznacza potwora z koszmarów. Choć bez pełnego okresu przygotowawczego, rywal powinien mu jednak dać się we znaki. Justin Gaethje nie bez powodu nosi pseudonim The Highlight, co po angielsku znaczy atrakcja albo najlepszy fragment. 31-latek w klatce nie kalkuluje, jego walki zawsze są niesamowitymi widowiskami. Wszystkie poza jedną wygrał przed czasem, porażki też poniósł bez udziału sędziów punktowych, więc w czasach, gdy wszelkie rozgrywki, zawody sportowe zostały zawieszone, będzie to jedyne wielkie wydarzenie sportowe na świecie, oczywiście obok rozgrywek piłkarskich na Białorusi, gdzie liga wciąż trwa. Ilość osób biorących udział w evencie gali UFC 249 ma zostać ograniczona do minimum, ma to być mniej niż 50 osób, koło 30, tak powiedział Dana White w wywiadzie. Mówi też, że boją się wszyscy oprócz niego, ale ktoś musi zacząć proces wychodzenia z kryzysu i wracania do względnej normalności. Jako że będzie to jedyne takie wydarzenie w tym momencie na świecie, to spodziewamy się rekordowej oglądalności UFC 249, które ma się odbyć 18 kwietnia, mimo wszelkich przeciwności losu. A teraz chwila muzyki, posłuchajmy Kasabian, Clubfoot.